Zanim zaczniemy kolejną lekcję, to powtórzymy sobie z ostatniej lekcji. A powtarzaliście dwie ostatnie? Bo dzisiaj się przyda. Czyli wnioski z ostatniej lekcji. Kto co pamięta?
Mówiliśmy, czym jest obrzezanie w ciele i obrzezanie serca.
No i czym jest?
Obrzezanie w ciele jest nakazem Boga, przymierzem dla Żydów.
Jak?
Przymierzem dla Żydów.
Nie.
Znakiem przymierza.
Tak, dokładnie. I nie sama czynność obrzezywania i nie odcięta część jest obrzezaniem, ale ciało obrzezane.
To, co zostaje.
To, co zostaje, jest obrzezanie. Jest to wyraz posłuszeństwa Bogu w tym przymierzu.
Kogo dotyczy według Słowa Bożego obrzezanie ciała?
Ciała z potomków.
A Izaaka i Jakuba.
Tak. Mogło dotyczyć też tych, którzy chcieli przystąpić do społeczności izraelskiej i od tego musieli zacząć. Nie mogli nic świętować i tak dalej, jeśli nie zostali obrzezani. Mogło to się stać i tak się stało.
Prozelici, tak.
Prozelici, tak.
Którzy dołączani zostali do społeczności Izraela. Dobrze, natomiast co wiemy o obrzesce ciała, obrzesce serca, ucha, tak?
Co jeszcze? Obrzezane to posłuszne. Obrzezane serce to takie, które nie grzeszy.
Tak, co zostaje odcięte?
Grzech.
Bo obrzezanie to jest odcięcie. Co jest odcięte?
Nieposłuszeństwo.
Tak.
Grzech. To, co złe jest obcięte.
Zostaje odcięte.
Zostaje to, co podoba się Bogu. To są posłuszeństwo.
Tak. Tak, odcięte. Wtedy zostaje to, co jest grzeszne, co jest złe. I jak obrzezanie serca jest widziane? No bo obrzeska ciała, jak obrzezany był na pletek, no to było widać. A jak widać obrzeskę serca? Po uczynkach człowieka, dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast powiedzcie mi jeszcze, kiedy to obrzezanie ciała u Żydów miało sens? Kiedy samo w sobie było tylko obrzezanie ciała? Czy coś jeszcze za...
Chęć by obrzezać swoje serce. Jedno z drugim musiało iść w parze.
Tak. Obrzezanie ciała szło w parze z obrzezaniem serca, czyli z postawą posłuszeństwa Bogu. A kiedy byli nieposłuszni Bogu, kiedy mieli nieobrzezane serca, to Słowo Boże z kim ich zrównuje? Pomimo obrzeski ciała. Z nieobrzezanymi poganami, którzy mają nieobrzezane ciało i nieobrzezane serce i duszę. Tak. Dokładnie, dobrze, słuchajcie, dobrze. Więc teraz przechodzimy do lekcji kolejnej. Na podstawie cały czas rozdziału trzeciego, nie ostatniej z tego rozdziału. I temat tej lekcji to jest chluba w Chrystusie czy w sobie samym? Chluba w Chrystusie, czy w sobie samym? Na podstawie Filipian do wersetu 14. Ale zahaczymy dalej, do 14 generalnie. Ale będziemy czytać inne fragmenty jeszcze, ale... Przede wszystkim ten fragment. Chluba w Chrystusie czy w sobie samym? I teraz jaki jest cel? Zobaczyć, czym charakteryzuje się poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie. Zobaczyć. Czym charakteryzuje się poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie i jaki jest tego skutek? drugi cel. Zobaczyć, czym charakteryzuje się poleganie na własnej sprawiedliwości i jaki jest tego skutek. I na początek przeczytamy sobie trzeci rozdział cały, a potem będziemy omawiać. Potem ja powiem, jak będzie wyglądać, będą wyglądać rubryczki i najpierw przeczytamy sobie cały trzeci rozdział. Kto by chciał czytać?
To ja.
Proszę.
W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do Was o tym samym mnie nie męczy, a dla Was jest bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale ten, która jest przez wiarę w Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Jego śmierci. Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie żebym to już osiągnął, albo był już doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Dobrze, dziękuję. I słuchajcie, jest taki podział. Dwie główne rubryczki, czyli tak jak mówi temat, poleganie na sprawiedliwości w Chrystusie i poleganie na własnej sprawiedliwości. I teraz te rubryczki się dzielą jeszcze na pół i jest tak, charakterystyka i skutek.
Różne?
No ta na Chrystusie trochę większa jest, w sumie w ogóle. Ta rubryczka jest większa, w niej jest więcej materiału.
Pierwsza na Chrystusie oczywiście.
Tak, tak, na Chrystusie. Druga na własnej sprawiedliwości i ona się dzieli na podrubryczki. I te też. Charakterystyka większa, skutek mały. To tam niewiele jest.
Zapisywasz, mówię, nie mam pamięci, córkarz.
Czyli
posłuchaj.
Przepisz.
Czyli dwie rubryki, cztery podrubryki.
Co?
Czyli dwie rubryki, cztery podrubryki.
Dwie rubryki, w każdej po dwie podrubryki. W każdej po dwie. Tak, czyli dobrze, Darku, mówisz. Tylko żeby doprecyzować, że w sumie cztery podrubryki. I będziemy zaczynać od wersetu trzeciego. Dlatego, że one konkretnie o tym mówią, natomiast pozostały materiał omówimy sobie za tydzień, chyba że nie zdążymy dzisiaj tego zrobić. Wtedy spróbujemy sobie ustalić psów, złych pracowników i obrzezywaczy, między innymi, bo to się będzie wiązało jako wynikowa tego, co dziś wystudiujemy. Będziemy rozumieli lepiej, dlaczego przed tymi ludźmi, a nie innymi przestrzega. I sobie zobaczymy ostrzeżenia, tak, polecenia i obronę, jaka jest przed tymi zagrożeniami, bo będą zagrożenia i obrona. I sobie omówimy to. Najpierw w tej chwili omawiamy sobie fundament. Dzisiaj omawiamy fundament wiary. I po kolei zaczynamy od wersetu trzeciego. Co ten werset mówi o poleganiu na Chrystusie i na własnej sprawiedliwości? Co to znaczy bycie obrzezaniem? Paweł mówi, my jesteśmy bowiem obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Jak myślicie, czy to chodzi o bycie obrzezaniem w sensie obrzezania ciała, czy nie?
Z tego, co wystudiowaliśmy, to nie sądzę.
I tu tekst mówi, którzy w duchu służymy Bogu.
My jesteśmy obrzezaniem, którzy służymy w Bogu. I teraz zobaczmy, spróbujmy zinterpretować, tak, w kontekście tego, co tu czytamy. Służymy Bogu. Kto może służyć Bogu? Tak? Czy każdy może służyć Bogu? Tak jak czy każdy może tak jak przykład Żydów. Czy każdy mógł do świąt przystępować? No nie. Musiał mieć obrzezane ciało, musiał spełnić pewne wymagania. Prawda? Czy każdy może służyć Bogu? Tak jak Paweł mówi? Zobaczmy sobie, kto może służyć Bogu i o jakie obrzezanie może chodzić, dobra? Czyli najpierw przeczytajmy sobie Efezjan, drugi rozdział, 8-9. Drugi rozdział Efezjan, 8-9 werset.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Dalej.
I 10, tak? Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Kto może służyć Bogu? Kto może te uczynki pełnić? Co najpierw musi się stać?
Uwierzyć.
Najpierw musi nastąpić.
Najpierw trzeba zostać zbawionym przez wiarę. A dopiero kiedy zostaniesz zbawiony przez wiarę, to wtedy pojawiają się w twoim życiu uczynki, które przygotował ci Bóg. Taka jest kolejność. Czyli ktoś, kto nie jest zbawiony przez wiarę, nie może służyć Bogu zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. I może się wydawać, że on coś robi, ale on nie może służyć Bogu w żaden sposób.
I może spełniać uczynki.
Nie może nic robić, dlatego że on jest grzesznikiem. On nie został usprawiedliwiony przez wiarę. Nie ma mowy o służeniu Bogu takiego człowieka. Zobaczmy dalej. Kolosan. Drugi rozdział. Trzynaście, czternaście.
I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w ustawach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża.
Co zrobił Bóg? Kim byliśmy?
Umarłymi.
Grzesznikami. Grzech był naszą nierozerwalną częścią życia. Co zrobił Bóg? Czyli odłączył nas od czego? Odciął nam te grzechy. Odsunął je. Wybaczył nam. Przez ofiarę krzyża. Ponieważ my byliśmy zrośnięci z grzechem w naszym życiu. I jedyne, co można było zrobić, to przebaczyć nam ze grzech. Odciąć nas, odizolować nas od tego, co nas oddzielało od Boga. Zgadza się? To zrobił Bóg. Czyli Bóg tego dokonał, prawda? Przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale my musimy, jak mówi Paweł do Efezjan, uwierzyć w to. Zgadza się? Idziemy dalej. Rzymian 6 rozdział. Same znane fragmenty. Rzymian 6 rozdział. Od 11 do 13.
Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Nie czytamy już całego rozdziału 6, wy go pamiętacie. Najpierw co się odbywa? Najpierw się odbywa usprawiedliwienie. Tak? Bóg dokonuje anulowania naszych grzechów. To nie znaczy, że ich nie ma. One zostały przebaczone. Czyli konsekwencje naszego postępowania Bóg usuwa. Nie będzie skutków. Odcina nas od tego grzechu. Tak? I teraz ten fragment mówi o tym, co się dzieje w momencie, kiedy już to się stało. I co mówi? Żyjemy w tych ciałach. Ale skoro Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy, które dokonaliśmy do momentu, kiedy pojednał nas ze sobą, to teraz jak mamy żyć?
Posłuszni Bogu.
Posłuszni Bogu, a nie pozwalać, żeby grzech rządził w naszym życiu. Jakie to są uczynki? Wracamy.
Sprawiedliwe, chwalebne.
Wracamy do wersetu 3 rozdziału 3 Filipian. Kto służy Bogu? Kto służy Bogu? Według wersetu. Kto służy Bogu? Według wersetu 3 z rozdziału 3 Filipian. Kto służy Bogu? My, czyli kto? Ci, którzy są obrzezaniem. Ci, którzy są obrzezaniem, służą Bogu, tak?
W duchu służą Bogu.
W duchu służą Bogu i chlubią się?
Chrystusie Jezusie. A nie popadają w Chrystusie.
Połączcie Efezjan, Kolosan i Rzymian. Dlaczego Paweł mówi, my jesteśmy obrzezaniem, którzy służymy Bogu w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie?
Ponieważ to zostało odcięte.
Z tymi grzechami.
Staliśmy usprawiedliwieni.
Grzech został odcięty.
Na znak też
i wtedy możemy dopiero służyć Bogu. Ale czy możemy służyć Bogu we własnej chlubie?
Nie.
No nie.
Chlubiąc się w Chrystusie Jezusie. Dlaczego? Bo On to dokładnie, bo On to zrobił. On dokonał tak zwanej naszej, byśmy powiedzieli, obrzeski. Tak? I my jesteśmy teraz obrzezaniem. Dlaczego my? Bo nam nic fizycznie nie obcięto. My jesteśmy obrzezaniem. Ci, którzy są uwolnieni od grzechu. My cali jesteśmy obrzezaniem, bo nasze życie o tym świadczy. Dlaczego? Bo służymy Bogu. Po czym poznać, że człowiek jest dzieckiem Bożym? Po jego życiu, po zachowaniu, po postawie, bo inaczej tego nie zobaczysz. Czyli to są te uczynki, które Bóg przygotował. Służba Bogu, postępowanie w sprawiedliwości, nie oddawanie członków na oręż grzechowi, a oddawanie ich Bogu na oręż sprawiedliwości. Czyli jeszcze jeden werset przeczytajmy może. Z Galacjan 3 rozdział. Galacjan 3 rozdział, żeby tak dopiąć już wszystko, zamknąć. Galacjan 3 rozdział 4-7.
Tak wiele cierpiło się na próżno. Jeśli rzeczywiście na próżno. Ten, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.
Mhm. O czym mówi ten fragment? O wierze? I co się staje przez tą wiarę?
Stajemy usprawiedliwieni.
I otrzymujemy co?
Ducha Świętego.
Ducha Świętego. Czyli połączmy to wszystko. Paweł mówi, my jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Czyli charakterystyka polegania na usprawiedliwieniu w Chrystusie polega na czym? Co możemy powiedzieć? No, podsumujmy sobie krótko.
Przebaczenie grzechu, odcięcie od grzechu.
Tak, obrzezanie od grzechu. Obrzezanie od grzechu i taki człowiek dopiero może zacząć służyć Bogu i ma się czym chlubić w Chrystusie? No on ma.
W Chrystusie.
Bo ten, któremu grzechów nie przebaczono, czym on ma się mu chlubić w Chrystusie? Jak on... On może mieć teoretyczną wiedzę, co zrobił Chrystus, ale on nie może się tym chlubić, ponieważ to się nie wydarzyło w jego życiu. Więc jak możemy najkrócej powiedzieć? My jesteśmy obrzezaniem? Co tu Paweł ma na myśli? No, jak najkrócej, byście to powiedzieli. Ktoś was zapyta, co to znaczy, my jesteśmy obrzezaniem?
Nie poprzez usprawiedliwienie w Chrystusie Jezusie.
Tak, my jesteśmy obrzezaniem. My, to co zostało po odcięciu grzechu. My
odcięci od grzechu służymy Bogu.
Tak, tak, dokładnie. My jesteśmy obrzezaniem. Czyli my pozbawieni tego, co nas uwikłało, tak? Co było niepotrzebne. Dlatego my jesteśmy obrzezaniem. Bo z nas został odcięty grzech. Przebaczone nam zostały grzechy. I my służymy Bogu. Tak jak patrzyliśmy, nie każdy mógł tam do Izraela być przyłączony, tak? Musiały pewne zasady być spełnione. Tu też. Dlatego Paweł mówi, my nie pokładamy ufności w ciele. Dalej mówi, chociaż ja bym mógł, bo jestem obrzezany, ale to mi nic nie dało. Nie? Więc jest potrzebne to obrzezanie. Odcięcie grzechu. Tak rozumiem to i mam nadzieję, że po tym ostatnim studium i dzisiaj, kiedy do tego przyszliśmy, jest to już dużo łatwiej zrozumiałe, prawda? Gdybyśmy nie zrobili tej lekcji tydzień wcześniej, byłoby dużo trudniej to zrozumieć. Prawda? Trzeba by było więcej tłumaczyć, tak mi się wydaje. A ta lekcja dużo dała. Czy zgadzacie się z tym? Trzyma wam się kontekstu i tekstu ta interpretacja?
Pamiętam, w Rzymian jeszcze było takie miejsce, że nie jesteście już niewolnikami grzechu. Też tak było takie sformułowanie. Nie pamiętam,
tak,
w którym miejscu to było. Bo też rozważaliśmy w kontekście jakby, no to jak to możliwe, że człowiek już oderwany od grzechu, a Paweł mówi, że to ciało jeszcze dąży do grzechu, a duch dąży do świętości, tak?
To dodane.
To nie natchnione. To nie natchnione, to jest w serce też.
Dlatego, że nie jesteście już niewolnikami grzechu i mamy żyć według ducha, no bo to się wszystko z tym wiąże. No, żeby ktoś sobie jakby teraz, zwłaszcza jak ktoś nie studiował Rzymian, nie pomyślał, że no to teraz tutaj z Filipian wychodzi, że człowiek jakby żyje bez grzechu w tym momencie. Już nie ma za co w ogóle Boga przepraszać, bo też są takie nauki, a tu nie o to w tym. Nie o to w tym chodzi.
Dobrze, słuchajcie. Czyli rozumiemy, co to znaczy służyć Bogu, chlubić się w Chrystusie Jezusie i nie pokładać ufności w ciele. Te wersety wyjaśniają to?
Tak.
Tak? Możemy? Jasne. Dalej? A co ten werset mówi o poleganiu na własnej sprawiedliwości? Na czym to polega? Bo to jest początek wywodu, prawda? Całego. Na o czym on mówi? Tutaj nie pokładamy ufności w ciele, tak? No bo...
Czyli, że nie potrzebujemy zbawcy.
Tak, ale ten fragment, jeżeli go odwrócimy, to mówi również o poleganiu na własnej sprawiedliwości. Na czym ona polega? Na pokładaniu właśnie ufności w ciele. Więc charakterystyka polegania na własnej sprawiedliwości to poleganie, posiadanie ufności we własnym ciele. I zaraz będziemy sobie to wyjaśniać, tak? Bo Paweł zaczyna pewien wywód, jak widzimy, nie? Czyli pokładanie ufności w ciele. I na czym polega to pokładanie ufności w ciele, Paweł tłumaczy w kolejnych wersetach i będziemy to sobie notować. Następny fragment co mówi? Chociaż Paweł mówi, ja...
Mógłbym pokładać ufność w ciele.
Tak. Znaczy Paweł mówi to, że rzeczywiście mógłby pokładać ufność w ciele w kontekście, czy co on mówi?
Chociaż to jest ja w kontekście innych, którzy się innych, tym którzy szczycą,
tak, że oni pokładają ufność w ciele. Paweł mówi, skoro oni, to ja tym bardziej.
To nie znaczy, że to
bo ja według ich kryteriów spełniam wszystkie wymagania. Paweł nie mówi, że ja to mogę sobie i na Chrystusie, i na ciele i tak będę zbawiony. Nie o to chodzi, prawda? Ważne, żeby to zrozumieć, słuchajcie.
Według ich kryteriów ja więcej. I wymienię.
Tak, Paweł nie pierwszy raz to robi, bo w Koryntian też mówi, oni są tak. Hebrajczykami. Ja jeszcze tym bardziej. Oni są prześladowani, ja jeszcze bardziej. Tak? Czyli porównuje się z tymi, którzy próbowali Koryntian zwieść, sprowadzić na złą drogę, wykorzystując to, z jakiego narodu pochodzą, tak, i że oni coś tam przeżyli, prawda, ale głosili nieprawdziwą naukę. I Paweł mówi, a ja tym bardziej. Tak samo zauważcie tutaj, Paweł nie polemizuje, że można być zbawionym w ciele, ale to jest jak gdyby przytyk do tych, którzy chlubią się w ciele, ale nawet w tej kwestii za bardzo do Pawła im brakuje jeszcze trochę. A Paweł mówi tutaj jak gdyby o tym. Czyli tak, Paweł mówi co? Że co jest charakterystyczne dla pokładania ufności w ciele? Co Paweł mówi?
Obrzezanie.
Wcześniej jeszcze uważanie, że może się ufać w ciele. Czyli muszą być spełnione pewne kryteria, tak? Żeby można było na tym ciele polegać. Bo ktoś uważa, że on może polegać na swoim ciele, na sobie, tak? No, ale musi mieć do tego podstawy. Te podstawy mogą być fałszywe, jak czytamy. Ja już wybiegam. Ale pewne podstawy muszą być. Nie każdy może to powiedzieć. I teraz Paweł wymienia te podstawy, na jakiej podstawie ktoś może uważać, że może pokładać ufność w ciele. I przechodzimy do, Kasia mówiła, do obrzezania. Dnia
ósmego.
Czyli co jest ważne w tym wypadku? O jakich kryteriach Paweł mówi? Pochodzących z prawa Mojżeszowego. Tak? I wcześniej, że to jest potomek Abrahama, czyli obrzezanie ósmego dnia. Paweł mówi, ja mogę pokładać ufność w ciele. Jakby co? Tak? Bo co? Jestem obrzezany ósmego dnia. Pierwszy warunek jest spełniony. Tak? Co dalej? Z rodu Izraela. To był drugi warunek, żeby można było pokładać ufność w ciele. Czyli rodowity Izraelita z ojca i z matki. Tak? Dalej.
Z pokolenia Beniamina,
tak? Czyli wiadome pochodzenie. A nie, że Żyd, ale musiał udowadniać swoje żydostwo. No i ono było udowodnione. Pamiętacie, byli tacy, którzy jak wrócili z niewoli babilońskiej, to wrócili Judejczycy i Beniaminici, tak? Ale na przykład z rodu Lewitów, jak byli niektórzy, to nie mogli udowodnić, oni byli z rodu, ale nie mogli udowodnić swojego pochodzenia. I co? Ezdrasz odsunął ich od służby, dopóki oni nie udowodnią. Dopóki nie udowodnili, nie mogli służyć przy świątyni. Więc wiecie, trzeba było jeszcze udowodnić. Paweł mówi, u mnie to jest sprawa jasna. Z rodu Beniamina, więc było to do udowodnienia. Dalej, co do prawa?
Hebrajczyk
z Hebrajczyków. Tak, rodowity Izraelita z ojca i z matki.
Nie prozelita, to jest
tak.
Wykluczone, bo...
Ani nie z tak zwanego mieszanego małżeństwa, na przykład tak jak Tymoteusz.
Tak.
Ojciec Grek, matka Żydówka. Mówi... Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do prawa?
Faryzeusz.
Co do prawa faryzeusz, zaraz sobie do tego przejdziemy. Co do gorliwości.
Prześladowca Kościoła.
Tak. I taki człowiek może pokładać ufność w ciele. Według jakiego prawa?
Opartej na prawie nienagannym.
Według sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. I to się ściśle łączy z prześladowcą Kościoła. To nie jest tak, że Paweł to oddziela. To są wszystko kryteria, które gwarantują poleganie na ciele. Czyli prześladowca Kościoła jest elementem możliwości, jak gdyby pokładania ufności w ciele. Dlatego, że Paweł tego nie rozdziela. On to wymienia ciągiem. Wszystkie te elementy wymienia i mówi, ja mógłbym, bo prześladowałem. Czyli gdybym chciał według tych kryteriów się chlubić, to wszystkie reguły spełniam. I teraz zobaczmy sobie, co mówiło te według co do prawa faryzeusz. Co to znaczy co do prawa faryzeusz? Wiemy, że Żydzi mieli nadane prawo na Synaju w ramach umowy, którą Bóg z nimi zawarł. Pamiętamy z historii, że oni powiedzieli, wszystko wypełnimy. Potem Bóg ogłosił błogosławieństwa za posłuszeństwo i kary za nieposłuszeństwo. Oni na to wszystko przystali i bardzo szybko zaczęli się buntować. Doszło do tego, że nie weszli w tym pokoleniu do ziemi obiecanej, tylko przez 40 lat tułali się po puszczy, pustyni. Nie weszli, ich dzieci weszły. Ale jeszcze niedawno powiedzieli, że tak, wszystko wypełnimy. Więc Bóg nadał prawo, natomiast problem polegał na tym, że to prawo nie było tak wypełniane, tak przestrzegane, jak zalecił Bóg. Tylko pojawiało się dużo różnych interpretacji. I teraz sięgnijmy sobie do kilku fragmentów, między innymi do tych, które już i w niedzielę rozważaliśmy, ale kilku, dosłownie, nie za dużo. Mateusza 5, rozdział 20. Dawno było, ale jeszcze na pewno pamiętacie. Mateusza.
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.
Co mówi Bóg o sprawiedliwości faryzeuszy i uczonych w piśmie?
Że jeżeli będą...
Wystarczy, żeby wejść do Królestwa?
Nie.
Nie. A Paweł mówi, a ja... Jeżeli miałbym polegać na ciele, to tylko ja, bo ja jestem co do prawa faryzeusz. Ale Jezus już powiedział wcześniej, że ta sprawiedliwość w żaden sposób nie kwalifikuje do królestwa. Nie da rady, nie wystarcza ona. Chociaż oni uważali, że wystarczy. Dlaczego? Bo nie spełniali jednego kryterium. Nie uwierzyli w Mesjasza. Ale to nie wszystko. Zobaczmy sobie Mateusza 23-28.
Nie mieli obrzezanego serca.
Widzicie, to jest właśnie fajne, jak się ma pewne rzeczy przestudiowane, jak się ma pewne rzeczy już przestudiowane i teraz sięgamy do tych fragmentów, to pewne rzeczy się same już nasuwają. Już nie trzeba ich tłumaczyć nawet. One po prostu są oczywiste, prawda? Zobaczmy sobie Mateusza 23 rozdział. 28 werset.
Tak, i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.
Co Bóg mówi o uczonych w piśmie, kapłanach, faryzeuszach?
Oni stwarzają pozory.
Z zewnątrz wyglądają jakby byli sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni nieczystości. A Paweł mówi, ja jestem co do prawa faryzeusz i mógłbym się chlubić w ciele, więc popatrzcie, do jakich on argumentów się odnosi. Kto te argumenty stawia, że można polegać w ciele? Ci, którzy uważają, że te kryteria są jak najbardziej tak. Halo.
Że to według tych trzeba.
Tak, że według tych trzeba. Czyli nie mamy tutaj do czynienia stricte z posłuszeństwem prawu mojżeszowemu, bo jeżeli ktoś był posłuszny prawu mojżeszowemu tak naprawdę, prawdziwie, według tego, co Jan Chrzciciel głosił i potem Pan Jezus mówił w nauczaniu na górze, tak zwanym, to ten ktoś oczywistych powodów musiał uwierzyć, że ten, który to mówi, jest posłanym Mesjaszem od Boga. Bo to była konsekwencja. A ktoś, kto nie uwierzył, nie mógł od tego momentu zacząć być posłusznym Bogu. No bo to już był bunt wobec prawa mojżeszowego, bo Mojżesz mówi proroka, jak ja wzbudzi wam Pan. Rozumiecie? Więc ważne, żeby zobaczyć, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o czyste prawo mojżeszowe, ale o pewną interpretację. I jeszcze jeden fragment, zobaczcie, Łukasza, 18 rozdział. 18 rozdział Łukasza, 12-10. Przepraszam, 10-12. Bardzo znany fragment.
Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w sobie się modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, dołożnicy albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Dalej?
Pamiętamy to. Pamiętacie, za kogo się uważał ten człowiek? On powiedział, Panie Boże, dziękuję, że jestem sprawiedliwy. Dlaczego? No bo ja robię to i to.
Nie tak jak ten celnik.
No, ja Ci dziękuję, że jestem tym i tym i że robię to i to. Dziękuję Ci, że mam takie życie, bo to ja robię. Ja robię to. Nie, nie jestem taki jak on. Czyli uważał się za sprawiedliwego. A Pan Jezus powiedział nie. Ten odszedł usprawiedliwiony, ten nie. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że faryzeusze unieważniali prawo mojżeszowe. Tworząc przepisy, już nie będziemy tego czytać, pamiętacie. Między innymi w kwestii pomocy rodzicom, czci ojca i matkę. Ale i w inne kwestie były, które oni przeinaczali.
Mnóstwo.
Mnóstwo takich rzeczy było. Świętość przedkładali, że to jest święte, to nie jest święte. Pan Jezus mówi, co to jest? Ofiara jest świętsza, czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Tak? Oni nawet te rzeczy interpretowali po swojemu, wymyślali własne przepisy. Można by było odrębne studium nawet na to zrobić. Ale nie o to dzisiaj chodzi. Chciałbym jeszcze, żebyśmy sięgnęli do jednego fragmentu z Galacjan i zobaczyli, tam Paweł też nawiązuje. Galacjan 1, 13-14 werset. Galacjan 1 rozdział, 13-14 werset. Przypomnijmy sobie, bo on jest pochodną tych fragmentów. Galacjan 1 rozdział, 13-14 werset, co mówi?
Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji.
Co Paweł mówi? Sam o sobie, pamiętacie? On mówi, że byłem zwolennikiem naszej tradycji. I nie mówi tutaj o takim posłuszeństwie prawu mojżeszowemu, jak na przykład byli posłuszni rodzice Jana Chrzciciela. Bo Słowo Boże mówi o tych osobach, że one były sprawiedliwe przed Bogiem. Czyli byli ludzie, którzy potrafili tak podchodzić do prawa mojżeszowego, jak Bóg sobie życzył. Z pokorą, z cichością w sercu, z łagodnością, z właściwą postawą przy składaniu ofiar, kiedy popełnili grzech. Byli tacy ludzie. Prorocy tacy byli. Król Dawid taki był. Potrafił ze szczerą skruchą do Boga przyjść i przeprosić i prosić o przebaczenie. Potrafił to zrobić. Więc byli tacy ludzie. Ale w tych miejscach, o których Paweł mówi również i o sobie, to on się zaliczał do jakiej grupy?
No, on był faryzeuszem, tak?
Tak, ale jakim faryzeuszem? Takim byśmy powiedzieli z krwi i kości, prawdziwym z prawdziwych. Nienawidzącym uczniów Jezusa, nienawidzącym Jezusa, gorliwym bardzo,
wyróżnił się.
Pilnującym tych wszystkich zasad, które sami stworzyli na podstawie prawa mojżeszowego oczywiście.
I wyprzedzał w tym występowaniu swoich rówieśników.
Tak. Dlatego tu jest obrzezanie z rodu Izraela. Wszystkie argumenty, elementy są. Nawet prawo mojżeszowe jest. Dlaczego? Bo faryzeusze nie mówili, że prawo mojżeszowe jest nieważne. Dla nich ono było bardzo ważne, tylko problem polegał na tym, że oni je interpretowali źle i stosowali to, co zinterpretowali. I na podstawie tego uważali się za sprawiedliwi. Więc elementem nawet gorliwości, sprawiedliwości było prześladowanie tych, którzy tym zasadom nie byli posłuszni, czyli uczniów Jezusa. I Paweł mówi, ja w tej, według tych mógłbym pokładać ufność w ciele. Czyli oczekiwał czego? Że to, co robi, jest sprawiedliwe i Bóg go za to nagrodzi. Miał przekonanie o tym. I odnosi się do tych, którzy twierdzą, że można tak żyć. I można z tego uzyskać usprawiedliwienie.
Do tych, którzy tak jak on miał kiedyś, tak oni teraz mają takie przekonanie.
Więc zobaczcie, jacy ludzie mieli wpływ na Filipian.
Ludzie, którzy popadali w kościele.
Tak. Ale którzy tak naprawdę dalej są nazwani wrogami Krzyża Chrystusowego. To nie są przyjaciele Krzyża Chrystusowego, tylko wrogowie. Paweł mówi w Galacjan również o innej Ewangelii. O dokładaniu czegoś. Tak? Wiemy, że dokładaniu uczynków, obrzezaniu się, próbą przestrzegania prawa mojżeszowego. I mówi, że nie staście w stanie tego zrobić nawet. Mówię każdemu, kto by się chciał obrzezać, że ma przestrzegać wszystkiego, co jest napisane w prawie. Ale popatrzcie, że Paweł tutaj mówi o faryzejskiej sprawiedliwości. I o tym, że ci ludzie polegali na własnym ciele, na własnych uczynkach, na własnej sprawiedliwości. Faryzeusz, jak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, on uważał się za sprawiedliwego. Pan Jezus musiał nauczonym w piśmie wytknąć, że nie są sprawiedliwi, że w środku są niesprawiedliwi. Oni mówią, wy z wierzchu to wyglądacie dobrze, ale w środku jesteście pełni łupiestwa i niesprawiedliwości. Czyli tak jak Rafał mówi, co? Ciała mieli obrzezane. Dnia ósmego. Hebrajczycy. Ale co mieli nieobrzezane?
Serca.
A Paweł mówi w liście do Rzymian, jeśli Żyd ma obrzezane ciało, nieobrzezane serce, to jego obrzezanie będzie mu policzone jako nieobrzezanie.
Nic mu to nie pomoże.
Więc popatrzcie, mając nieobrzezane serce, Paweł pokłada ufność w ciele. I to jest poleganie na ufności w ciele. Człowiek, który pokłada ufność w ciele, nie ma obrzezanego serca. On pokłada w sobie sprawiedliwość, w swoich uczynkach, we własnej interpretacji. I tu nie przypadkiem chodzi o prawo mojżeszowe. Bo ono w momencie, kiedy tak zwany, użyję takiego słowa, narodził się Kościół, to za Pawłem szli bez przerwy tacy fałszywi nauczyciele i oni namawiali, żeby prawo mojżeszowe przestrzegać. Tylko jak? Tak jak my wam będziemy mówić. Dlatego, że tam się pojawiali nauczyciele, którzy nie szli głosić czystego prawa mojżeszowego. No bo oni by wtedy mówili o Chrystusie. Ale oni przychodzili głosić własne nauki.
Interpretacje.
Dokładnie, na bazie prawa mojżeszowego.
To takie dzisiaj chrześcijaństwo.
Bardzo podobne. Dlatego musimy zobaczyć, że te prawo mojżeszowe nie jest przypadkiem. Tu nikt hinduizmu nie głosił. Jakiegoś tam, czy jakichś innych nauk pogańskich. Nie, 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 nie. To wszystko nosiło znamiona mądrości. Dlaczego? Bo było oparte na tym, co Bóg nadał na Synaju. Problem polegał na tym, że oni próbowali wtłoczyć do Nowego Przymierza coś, co w nim się nie mieściło. Próbowali drugie prawo wtłoczyć. A jak już było jedno.
Otwierali zwoje. I to te zwoje, tak. Co trzeba. Nie to tak. Nie jakieś tam z dalekiego
Więc popatrzmy,
wschodu.
Że chodzi o sprawiedliwość według ciała, poleganie na własnym ciele i ono się wiązało z czym? Z przynależnością do narodu żydowskiego i ze sprawiedliwością, jaką o sobie mieli faryzeusze. Bo Paweł mówi, co do prawa faryzeusz. Więc jest to bardzo jasno określona sprawiedliwość. Sprawiedliwość z własnym uczynków, z tych modlitw, ofiar, tego wszystkiego. I to miało świadczyć o sprawiedliwości. Czyli tak naprawdę oni określili kryteria, według których byli sprawiedliwi. Zgadza się wam, czy nie? Co mówi werset 7? Zobaczcie.
Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
Więc według sprawiedliwości polegającej ufaniu ciele, to co to jest, te wszystkie elementy?
Zysk.
To jest plus. To jest plusik przed Bogiem. To jest to, co świadczy o tym, że jestem sprawiedliwy. To jest to, co świadczy o tym, że jestem lepszy od innych. I to jest dla mnie zysk, ponieważ to jest moja wartość. Ja to mam chronić, strzec tego, pielęgnować to. Dlaczego? Bo to jest mój zysk, moje bogactwo. Popatrzmy dalej. Paweł mówi w 9 wersecie, aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, czyli co? Posiadanie własnej sprawiedliwości z prawa. Cały czas dodajemy zinterpretowanego w pewien sposób błędny. Dlaczego?
To nie było czyste prawo.
Bo to nie było czyste prawo mojżeszowe. Bo kiedy Pan Jezus robił kazanie na górze, to pokazał różnicę między faryzejską interpretacją a rzeczywiście tym, co prawo mojżeszowe mówi. I to było jak ciemność i światłość. Napisane, a ja wam powiedziane, a ja wam powiadam. To tak, a ja wam mówię coś odwrotnie, zupełnie innego. I oni... I konkretne przykłady, i konkretne przykłady.
Nie tak słyszeliśmy.
Nie tak słyszeliśmy. Nie to nam mówili. Więc popatrzcie, jak dalekie to było od tego, co przyszedł Bóg i zacytował. Więc posiadanie własnej sprawiedliwości sprawa. Sprawa w kontekście prawa mojżeszowego, zinterpretowanego. Nie jakiegoś innego prawa. Ale tego, bo Paweł mówi o obrzezaniu, o Izraelitach, prawda? To wiemy, o co chodzi. Czyli poleganie na własnej sprawiedliwości sprawa. I teraz idźmy dalej i zobaczmy sobie 18-19 werset. Paweł mówi tutaj o 17 o naśladowaniu siebie, ale co mówi dalej? Wielu bowiem jest takich, o których wam często mówiłem, że postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówią, że są. Czyli Paweł mówi tak, naśladować mnie, to znaczy naśladować mnie w czym? No w tym, że ja to odrzuciłem. Ale jeżeli oni mnie nie naśladują, postępują inaczej i z płaczem o nich mówię, że są kim? Wrogami Krzyża Chrystusowego. Zobaczcie, Galacjan, 1 rozdział 7-9. Galacjan, 1 rozdział 7-9. Co tam jest?
6 chyba, co dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inną, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
I jeszcze 5 rozdział, 11-12 werset.
A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża.
Popatrzcie.
12, tak?
Tak, 12 też.
Bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją.
Popatrzcie. Wrogowie krzyża Chrystusowego co głoszą? Obrzezanie. Nie dlatego, że obrzezanie samo w sobie jest złe, bo czytaliśmy, że to jest nakaz, ale oni głosili obrzezanie jako element sprawiedliwości, polegania na ciele. Tak? Jako element nowego przymierza, prawa w nowym przymierzu, że to się podoba Bogu. Tak trzeba zrobić, żeby mieć, żeby Bóg miłym okiem spojrzał. A Paweł mówi, to nic nie znaczy, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. Kto jest obrzezany, niech nie uchowa, a kto nie jest obrzezany, niech się nie obrzezuje.
Wiara, łaska, okej, ale jeszcze to.
Następne co mówi, jeśli ja jeszcze obrzezanie głoszę, to dlaczego jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Kiedy by ustało zgorszenie krzyża? Kiedy Paweł powiedział obrzezywać, tak jak wszyscy. Oni przestaliby prześladować Pawła, bo on by zaczął mówić to, co oni. A Paweł mówi, zgorszeniem krzyża jest to, że ja mówię, a nie obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Dlatego oni są zgorszeni, dlatego prześladują. I ja taki byłem, mówi, ja wiem, o co chodzi. Czyli popatrzcie, wrogowie krzyża Chrystusa kwestionują wyłączność usprawiedliwienia z wiary i głoszą usprawiedliwienie z ciała, z uczynku. Poleganie na ciele. I to nie jakichś tam uczynków, ale prawa mojżeszowego, które oni mówią, jak należy rozumieć. A prawo mojżeszowe nie podlega dowolnemu wykładowi, dowolnej interpretacji. Dzisiaj też ludzie próbują interpretować prawo mojżeszowe w duchowy sposób. Oto było, ten ofiara znaczyła to i to, a ja wam dzisiaj powiem duchowo, co ona oznacza. A skąd ty wiesz? Przecież jest napisane to i to. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Albo nie wiem, te święto to jest to i to, a ono ma duchowy wymiar, tak? Albo nie wiem, ten przepis prawa jest, mówił literalnie, a ja wam powiem, co ono oznacza duchowo. I to już jest interpretacja tej osoby. Dlaczego? Bo ktoś inny powie ty, a ja mam natchnienie, mnie olśniło, że jest co innego. I mamy dwie szkoły, która jest właściwa. Pojawia się coś, co się pojawiało w czasach Jezusa, kiedy było szkół rabinicznych full i myśleli, że Jezus dołączy z kolejną. To samo się pojawia i dziś. Tego, co jest bardzo ważne, że Paweł mówi, że jeśli ktoś dokłada do tego, co my tutaj mówimy i próbuje pokładać ufność w ciele, to jest wrogiem krzyża Chrystusowego. Dlaczego? Bo oni nas nie naśladują. I zobaczcie 19 werset, o czym mówi. Zobaczcie.
Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest ich brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie.
Myślą o tym, co ziemskie. A ziemskie jest co?
Ciało.
Te ciało, które Królestwa Bożego nie dziedziczy, bo to jest ciało i krew. Mhm. Paweł mówi się, będziemy czytać z 15 rozdziału jeszcze chwilę. Więc myślą o tym, co ziemskie. Uważają za chwałę co? To, co jest? Hańbą. To, czego należy się wstydzić, oni się tym chlubią. Dlaczego? Bo w rzeczywistości co to jest? Zobaczcie, w 7-8 wersecie Paweł co mówi w Efezjan? 3 rozdział, 7-8 werset. Że co to jest tak naprawdę? Gnój. Nic nie warty. Nawóz. To, co się wyrzuca. W rzeczywistości jest to strata. I taki jest efekt. Jaki będzie koniec takich ludzi? Zobaczcie, 19 werset. Końcem tych ludzi jest zatracenie. Wieczny zawód. Bo chwała okazała się czym?
Hańbą.
Zobaczcie Mateusza 23:15. Przeczytajmy sobie.
To pokazuje, jak pójście za taką nauką, jakie ma swoje konsekwencje.
Tak, tak, straszne. Straszne konsekwencje.
To nie jest tylko, że taka osoba coś tam ja dodaję.
Nie, nie.
Tam o Filipian chodziło, bo...
Tak, tak, Filipian,
ja powiedziałem Efezjan, przepraszam. Chodziło o Filipian, o ten sam rozdział. Dobrze, dobrze. Tak, tak. O Filipian chodziło, o ten nasz fragment. Zobaczmy sobie Mateusza 23:15. Mateusza.
Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami.
Obchodzicie morze i ląd. Trochę już wiemy, bo czytaliśmy dużo Ewangelii Mateusza, już mamy przestudiowane. Chodzi o co? Że oni chodzili, szukali uczniów. Ale kiedy ich znaleźli, to czego ich uczyli? I co przez to robili? Sami szli na zatracenie i pociągali ze sobą
innych.
A oni byli jeszcze gorliwsi niż oni. Popatrzcie na Pawła, który był ze szkoły faryzejskiej i mówi, ja byłem gorliwszy od innych. Popatrzcie, że oni prowadzili tych ludzi w te same miejsce, gdzie szli sami. Zobaczmy następny fragment. Galacjan 5 rozdział. 1:4.
Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus nic wam się nie przyda. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo, wypadliście z łaski.
Wypełnić całe prawo nie było łatwo. Bo ci, po pierwsze, pamiętacie list do Galacjan, ci, którzy przychodzili, prawdziwego prawa nie głosili. Po drugie, wypełnić całe prawo wiązało się z czym? Tak naprawdę.
Z Mesjaszem później na końcu.
Wypełnić całe prawo wiązało się z odpowiednią postawą serca. Mówi, pamiętajcie, że jak się dacie obrzezę, to macie wypełnić całe prawo. A teraz już jest Chrystus, więc tak naprawdę nie jesteście w stanie tego zrobić, bo wy się cofacie. Rozumiecie? Paweł pokazuje im beznadziejność sytuacji, w której by się znaleźli.
Prawo było przewodnikiem do Chrystusa.
To jest... W ten sposób oni chcieli się... pozbawiliby się Chrystusa.
Pozbawiliby się Chrystusa, a w tym momencie nie da się cofnąć czasu. To jest poważna sprawa, słuchajcie. Paweł im pokazuje beznadziejność.
Mesjasz takiego... już przyszedł, a nie przyjdzie.
I oni muszą czekać teraz.
To jest poważna sprawa. I kolejny fragment z Galacjan, 6 rozdział, 12-13. Zobaczcie, Paweł obnaża myśli tych, których Bogiem jest brzuch, ich ciało, tak? Patrzą na to, co cielesne.
Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem.
Popatrzcie, co Paweł obnaża. Oni wcale nie przestrzegają prawa. Oni grzeszą. Myślą o tym, co ziemskie. To, co jest ich chwałą, jest naprawdę hańbą. Oni tylko chcą się, żebyście wy się obrzezali, żeby się chlubić wami i żeby nie cierpieć. Takie są ich motywacje, tych ludzi. Tak naprawdę takie są ich motywacje, mówi. A wy dajecie się oszukiwać. Obnaża prawdziwą postawę tych, którzy również się pojawili w Efezie. Którzy pojawili się w całej Galacji. Którzy pojawili się w Kolosach. w wielu miejscach. Wszędzie się pojawiali, idąc za Pawłem i głosząc fałszywe nauki. W Koryncie się pojawili. Paweł mówi, aniołowie, którzy przybierają postać anioła światłości. Wszędzie się pojawiali. Zobaczcie kolejny fragment jeszcze. Rzymian, 16 rozdział. Rzymian, 16 rozdział. 17-18 werset.
Poproszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi.
Popatrzcie, Paweł mówi, uciekajcie od nich. Bo oni tak naprawdę tylko mówią ładnie, ale tak naprawdę służą sobie sami. Zwodzą serca prostych ludzi. Tworzą rozłamy. Dlaczego był rozłam w Rzymie? Pamiętacie, co tam było problemem? Jedność między wierzącymi z Żydów i z pogan. To był kłopot. Więc końcem polegania na własnej sprawiedliwości, jaki jest koniec?
Zatracenie.
Zatracenie. Dla tych, którzy tak nauczają i dla tych, którzy...
Że za tym idą.
Nie tylko dla nich, dla wszystkich. Nie wolno polegać na własnej sprawiedliwości.
Pokolenie złe i cudzołożne. Tak. Nieprzyjęcie Mesjasza. Pójście za faryzeuszami uczonymi w piśmie, którzy tak kazali. Tak?
Dzisiaj też
ale
jest,
każdy dokonywał wyboru.
Dzisiaj też jest wielu Żydów, którzy prześladują swoich braci wierzących. Niestety
Oczywiście. Taka
jest prawda. Byli, są i na razie jeszcze chyba będą. Że wierzący w Jezusa, Żydzi, są prześladowani przez nich. Szykanowani, przykrości ich spotykają. Dlaczego? Bo oni są wrogami krzyża.
Ja tylko jeszcze, bo ja tak, żebym się nie pogubił. Cały czas rozmawiamy o ludziach, o Żydach, którzy za Pawłem idą i do tych wszystkich wierzących próbują jakby na nowo ich nawrócić
na żydostwo,
tak? To oni.
Niektórzy kwestionują Jezusa, niektórzy mówią, nie, on może być, jasne, ale to nie wystarczy.
Ale to za mało.
Ale za każdym razem kwestionują całkowitość, wystarczalność Ewangelii Pawłowej.
A ci, co nie kwestionują Jezusa, to tak jakby uwierzyli w Niego?
Nie, no oni no po swojemu uwierzyli.
Po swojemu.
Po swojemu. To nie jest ta wiara, która pochodzi ze słowa.
Oni nie kwestionują, ale chcą coś dodać.
Oni dodają do tego. Dlaczego? Bo nie wystarczy to. Już to jest na samym początku, bo jak Paweł przyjechał do Jerozolimy, to list do Galacjan się kłania, pierwszy rozdział, tak, i drugi, jak Paweł przybył do Jerozolimy i próbowano obrzezać tego, Greka, który z nim przyjechał.
Ogólnie mówię, to są wrogowie.
Wrogowie
krzyża Chrystusa.
Wrogowie krzyża
Chrystusa. Paweł podkreśla, że po prostu się nie da połączyć jednego przymierza z drugim.
Nie można połączyć.
Albo jedno, albo drugie, nie. Ale tylko drugie da ci zbawienie. A to pierwsze, bez Chrystusa?
Nie można połączyć usprawiedliwienia z ciała z klubieniem się w Chrystusie.
Tam, bo albo się chlubi... Oni siali później zamęt. Paweł może zamęt się. Rozumiem.
Oni, a potem ich uczniowie. Bo nie wszyscy musieli być z Żydów. Paweł mówi co? Ja tym bardziej. Dlaczego? Bo ja jestem Żydem, obrzezanym. Tam się różni pojawiali. Niekoniecznie Żydzi. Uczniowie ich nie musieli być z Żydów. To mogli być na przykład poganie, którzy dali się obrzezać.
I nie chodziło o takich, którzy mówili, że uwierzyliśmy w Chrystusie, tak, ale ja dziecko swoje obrzeżę, tak? To nie o to chodziło. Paweł tego nie zabraniał. Chodziło o tych, którzy mówili, wszyscy mają się obrzezać, wszyscy mają tak, bo inaczej nie będą
zbawieni. I co Paweł jeszcze mówił? Że jeżeli ktoś chce obrzezać swoje dziecko, to tylko Żyd. I nie dlatego, żeby jego dziecko było uratowane. Tak? Tylko to był po prostu tradycja rodzinna. I mógł, ale nie musiał.
To tak jak co święto obchodzić swoje tam żydowskie. Tak.
Tak. To nie było częścią prawa Nowego Przymierza. Dlaczego? Tam była dowolność.
Tak, ja rozumiem to.
Dlatego Tymoteusz nie był napiętnowany, bo nie był obrzezany. był dobrym uczniem Jezusa, tak? Miał dobre świadectwo, ale nie było żadnego zgrzytu, żeby Tymoteusza obrzezać, bo on był Żydem. Można było to zrobić bez żadnych konsekwencji i Paweł go nie obrzezywał, bo on był nieposłuszny, tylko obrzezał go ze względu na Żydów, żeby nie mieć przeszkód do głoszenia Ewangelii, ale żeby nie był Żydem, to by w życiu go nie obrzezał i poszedłby z nim głosić Ewangelię i w życiu by go nie obrzezał. Dlaczego? Bo nie był Żydem. Ale był.
Tu w tym wszystkim kłania się 15 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie jaśniej się nie dało, bo ten problem tam został wyjaśniony. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. No i doszło do zatargu. No i Piotr musiał powstać, później Jakub, tak? I Piotr powiedział, nie tędy droga. Paweł wiedział, o co chodzi, no ale trzeba było pójść do Jerozolimy, żeby to raz na zawsze ustalić. I zostało ustalone raz na zawsze, ale dzisiaj ludzie tego nie przyjmują. Chcieliby wyciąć po prostu wiele miejsc z Biblii, w tym 15 rozdział Dziejów Apostolskich, żeby tego najlepiej nie było. Dlaczego? Bo oni dzisiaj tak samo głoszą. I to dzisiaj to jest w ogóle pomieszanie z poplątane, bo to nie tak. Żydzi tutaj głoszą to, tylko głoszą
ci, którzy różne chcą religie. Być Żydami.
Ci, którzy chcą w jakimś sensie być Żydami, a nie ci, którzy naprawdę
to w ogóle pomieszanie
są.
Teraz z poplątaniem, ale musimy zobaczyć...
obrzezania dzisiaj nie za bardzo głoszą.
Ale obrzezania nie głoszą, tak.
Musimy, tak, ale wiecie co? Musimy zobaczyć, że to, co się dzieje dziś, to jest jakaś forma mutacji tego, co było tu. Tak. Nic się nie wzięło z sufitu, ja jak ja to mówię. Tak, nic się, nowego nie ma pod słońcem.
Dzisiejsze czasy właśnie, bo to przynajmniej stawiam, to trzeba się pytać.
O, nic nowego nie ma pod słońcem, słuchajcie. To są mutacje pewne. To są wszystko mutacje. Przerobione to, co już mieliśmy w Słowie Bożym. Co jest bardzo ważne, chciałem
jeszcze,
powiedzieć.
Jeszcze tak? Tego... Tak... Mhm. Dzisiaj, tak? No bo tak zeszliśmy trochę w temacie, ale mówią, wierzysz w Chrystusa? Okej. Okay. Łaską? Okej, okay, fajnie, wiesz. Ale gdybyś jeszcze, wiesz, brakuje ci pewnych rzeczy.
Szabasu.
Diety, szabatu, wiesz. Paschę też można w pewien sposób obchodzić, wiesz, no tam już nie w świątyni. Jak to będziesz, to już będziesz miał u Boga, no już będziesz super wyglądał. To jak ja teraz wyglądam? To za mało, że ja uwierzyłem i zostałem zapieczętowany Duchem Świętym? To jest za mało? No i ostatecznie on musi ci powiedzieć za mało. Nie chcą czasami się przyznać w cztery oczy, nie? Ale w mailach to już aj owszem. No i co trzeba takiemu człowiekowi powiedzieć? Słuchaj, ty wyznajesz inną Ewangelię. To nie jest Ewangelia łaski przez wiarę. To jest Ewangelia uczynków. Tak jak Kościół katolicki głosi z łaski przez wiarę i przez uczynki, sakramenty i tak dalej, i tak dalej. Oni też głoszą Kościół katolicki z łaski przez wiarę, ale dokładają do tego jeszcze szereg rzeczy. Tak samo tutaj.
Z łaski przez wiarę umożliwia ci wejście na
tak,
drogę uczynków,
tak,
które musisz
ale
pełnić.
Bez tych uczynków nie będziesz zbawiony. I to zostało wszystko wyjaśnione i widzimy, jak tam się to wszystko działo, a dzisiaj wszelkiej maści mutacje po prostu narosły i tego jest pełno i nie
no
wolno
tak,
tego
ja właśnie
przyjmować.
Pod tym kątem, bo mnie przeraziło to zdanie, że końcem tego wszystkiego, to co ja powiedziałem, że te nauki zaczynają prowadzić po prostu do strasznych rzeczy. Czy w dzisiejszych czasach te właśnie takie mutacje, one również mogą doprowadzić do czegoś takiego?
No oczywiście.
Bo ja się do czego zmierzam. Jak czasami tak jak się mailuję, ja lajtowo podchodzę do niektórych tych tematów, bo nie zdawałem sobie sprawy. Ja myślałem, to sobota, czy tak w diety, czy coś, myślę, rób chłopie sobie co chcesz, ja już nie chcę wchodzić w polemikę, ale może się jednak okazuje, że warto zwrócić uwagę komuś, tak?
Trzeba Obejdzie. Zwracać uwagę.
Ja przepraszam, Darek, że
jeden uwagę. Chłopiec, jeden tak, chłopak do mnie napisał, świeżo nawrócony, tak? I on o tym szabacie i tak dalej. I słuchajcie, i pomyliły mu się po prostu te przymierza, prawo, a w pewnym momencie on pisze, no bo przecież zbawieni jesteśmy z wiary i uczynków. No właśnie nie.
To jest to ryzyko.
Właśnie nie. Dałem mu do przesłuchania wykłady, linki odnośnie szabatu, odnośnie przymierzy. Czekam, aż się odezwie, żeby dotarło do niego. No nie, z wiary, nie z uczynków.
Tak, tutaj jeszcze nasze siostry piszą, że są lektury takie właśnie, które są takim zwiedzeniem. Na przykład pisma Fischera, przymierze wypełnione judaizm w liście do Hebrajczyków, czy prawo i nowe przymierze, czy książka Grubera, nie wiem, Kopernik i Żydzi, tak? To są książki, które w taki sposób zwodzą prostych ludzi i próbują im wtłoczyć, że prawo nie, ale tak nie do końca, bo tam jest nawet napisane, że ty możesz szabasu nie święcić, ale jeśli święcisz, to dobrze robisz.
Bonusika.
Masz bonusika. W pewnym sensie. Także widzicie, to jest takie podawanie w taki bardzo
pośredni sposób. Prawda czy tradycja, gdzie 3/4 filmu jest niezłe, gdzie pokazane są dzisiaj fałszywe, bałwochwalcze kulty, począwszy od Watykanu i tak dalej, ale co jest na końcu? Na końcu filmu jest przestrzegaj świąt biblijnych, szabat, pascha i tak dalej. Ja chciałem początkowo wrzucić link do tego filmu na stronę. Myślę, no nie, jak to? Komuś można pokazywać fałsz i zachęcać go do czegoś, czego jako poganie my nie mamy prawa robić. No i to jest judaizowanie. To się nazywa judaizowanie.
Idziemy dalej, dalej.
Tak, jeszcze tutaj siostry piszą tak, bo ja, no, tak Ewa, bo Fischer twierdzi, że nowe przymierze to jest stare odnowione. Tak, i prawo w nowym przymierze obowiązuje prawo mojżeszowe, te same prawo mojżeszowe, tylko duchowo zinterpretowane, no
to problem,
ustawione.
Problem na wejściu.
Tak, to jest problem na wejściu. Martyna pisze jeszcze jedną ciekawą rzecz. To wszystko, tak jak Paweł pisze, bardzo ładnie brzmi. Jak człowiek jest nieugruntowany, to łatwo dać się zwieść. A jak za taką nauką idzie, to jedna z pierwszych rzeczy, jaka się pojawia, jak się idzie za taką nauką, to utrata radości ze zbawienia i strach, że coś robimy nie tak.
Dokładnie.
Wie, co mówi.
Aha.
Wie, co mówi. Więc zobaczmy, że
może nie ja bezpośrednio, ale spotkałam, bo już nie pamiętam, czy to była Norweszka, czy to była Szwedka, która poznała Żyda i chciała wyjść za niego za mąż. Oczywiście musiała przejść na judaizm. Mm-hmm. Ja byłam świadkiem tej rozmowy w ogóle z nią i z tym, to było coś strasznego. Włosy na głowie się po prostu jeżą. Ach, i tak jak teraz właśnie tutaj rozważamy, Żydzi też straszne rzeczy robią, starozakonnie oczywiście, mam na myśli.
Tak, no
tak
bo...
Jak tu Paweł pisze, to jest coś niesamowitego w tym złym znaczeniu.
Dlatego Paweł, jak gdyby, wiesz, już ja bym nie chciał też jak gdyby mocniej jeszcze odchodzić od tematu, ale bardzo ci dziękuję, Aniu, za te spostrzeżenia. Wiecie, Ania no, sporo lat mieszkała w Izraelu, kilkanaście chyba, dobrze mówię. Także też poznała trochę obyczajność, tradycję żydowską. No niestety mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie poznali Chrystusa. Są oni z narodu wybranego, są umiłowani przez Boga ze względu na praojców. Jest wielu wśród nich nawet ateistów, ludzi, którzy w ogóle w Boga nie wierzą. I często nawet nie są obrzezani, bo jeżeli ich rodzice byli ateistami, to tam nikt nikogo nie obrzezywał, także i tacy Żydzi się znajdą. I jest ich pewnie sporo. Natomiast musimy również pamiętać o tym, że bez względu na to, jacy oni są, to Bóg na nich patrzy jako na potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba. I Słowo Boże w liście do Rzymian mówi, żebyśmy się nie wynosili nad tych, którzy są odcięci. Nie nad tych, którzy są wszczepieni, tylko żebyśmy się nie wynosili nad tych, którzy są odcięci, bo my tkwimy dzięki wierze. Żebyśmy, wiecie, bo no niestety Paweł też płacze i narzeka nad nimi, mówi, to są wrogowie, ale ze względu na praojców są umiłowani, mimo że są wrogami Krzyża Chrystusowego. Mówi to w liście do Rzymian i to jest wyraźnie powiedziane. Dlatego myśląc o tym wszystkim, nie idźmy za tymi naukami, ale pamiętajmy, żeby nie bluźnić w żaden sposób narodowi wybranemu. Nie? Żebyśmy umieli to wszystko ładnie
nie
ze sobą...
Nie pchać palca między drzwi,
tak,
czyli nie wsadzać...
Bo to jest sprawa między Bogiem a Izraelem. Żebyśmy nie wsadzali palca w nie swoje drzwi, żebyśmy nie wtrącali do sprawy rodziny. Bo oni sobie sprawę między sobą załatwią. My mamy dziękować Bogu, że uczestniczymy w obietnicach, które dostał Abraham. Bo nam się one w żaden sposób nie należały. I za to dziękujmy. Dziękujmy za Izraela, bo dzięki nim my możemy być wszczepieni w obietnice abrahamowe. Za to dziękujmy. Dziękujmy za Izrael w ten sposób. Natomiast nie wtrącajmy się do rodziny. Oni to załatwią sami. Ja już to powtarzałem też kiedyś. Dziękuję za przypomnienie. Nie wsadzajmy palca między drzwi. To jest prawda. Bo rodzina sobie to załatwi. Dobrze, słuchajcie, mamy to omówione, więc widzimy, na czym polega poleganie na ciele. Na tym, że mamy własną sprawiedliwość opartą na własnej interpretacji prawa mojżeszowego. Mamy nauczycieli, którzy tak nauczają. Chlubimy się tym, co jest cielesne. Tak? Chlubimy się z naszych uczynków, z naszego posłuszeństwa, tak jak my je rozumiemy, jeśli tak. I wtedy końcem tego jest zatracenie. Końcem tego jest zatracenie. Ale mamy również poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie. Prawda? I przynajmniej zaczniemy sobie je dzisiaj. Mamy werset 7 i 8. Już tutaj się zaczyna. I czym się charakteryzuje, słuchajcie, usprawiedliwienie, poleganie na usprawiedliwieniu w Chrystusie. 7-8, zobaczcie, czym on się charakteryzuje. Po pierwsze, co trzeba zrobić?
Poleganie na ciele uznać za stratę.
O! A kiedy można uznać poleganie na ciele za stratę?
Jak się zacznie polegać
na Chrystusie.
Co trzeba zobaczyć?
Że sam jesteś grzesznikiem i...
Trzeba zobaczyć swój grzech.
Nie jesteśmy sprawiedliwi.
Dokładnie. Musisz stanąć w konfrontacji z tym, co jest prawdziwe. Że jesteś grzesznikiem, a nie sprawiedliwym. Pamiętacie, jak celnik przyszedł z faryżeem, to co on robił? Wybacz mnie grzesznemu. Trzeba go było przekonywać, że on jest grzesznikiem?
Nie.
On miał problem przestać to robić, ale nie musiał sobie uświadamiać, że jest grzesznikiem. Natomiast faryzeusz co o sobie uważał? On nie widział swoich grzechów. Wiecie, jak ja to mówię, słucha się dzisiaj świadectw, że ten gangster się nawrócił, tamten bandyta się nawrócił, ale oni wiedzą, że są bandytami. Myślicie, że co? Jakieś tam sumie nie mają, oni wiedzą, że są źli. Nikt o nich nie mówi, że oni są święci. Ale największy, i mówimy, ale mocne świadectwo, nie? Ja mówię, najmocniejsze świadectwo to jest wtedy, kiedy się sprawiedliwy nawraca, w cudzysłowie. Człowiek, który żył pół życia, altruista, pomagał ludziom, usce odejmował, wszystko robił i nagle on sobie uświadamia, ja polegałem na tym, co ja robię.
Grzesznikiem potrzebuję.
Ja miałem satysfakcję z tego, co ja robiłem. Ja byłem dobry w swoich oczach przez to, co robiłem, a jestem grzesznikiem. Wiecie, to jest dopiero mocne świadectwo. Kiedy sprawiedliwy się nawraca i nagle okazuje się, że on nie jest sprawiedliwy, bo jak grzesznik się nawraca, no to on wie, że on jest grzesznik. Większy, mniejszy, ale jak sprawiedliwy się nawraca, to jest cud nad cudy, słuchajcie. I Paweł był takim cudem.
Z czego on miał się nawracać?
I Paweł był takim cudem. On nagle uświadomił sobie swoją
grzechę. Każdy ma się z czego nawracać. No.
Tak.
I dokąd?
Dlatego uznanie za stratę i gnój tego wszystkiego, co się dokonało w ciele, tych wszystkich zasług, które samemu się uważa za zasługi. Według, jak ja to mówię, autorskiej wykładni. Nie? I teraz uznaj to wszystko za gnój. Uznaj, że to nic nie warte jest, jeżeli chodzi o twoje usprawiedliwienie. No bo jeżeli komuś dałeś pomoc, no to super, no on będzie szczęśliwy, dobrze zrobiłeś. Ale jeżeli chodzi o twój uczynek przed Bogiem, to on jest nic nie wart, bo ty zrobiłeś to dla siebie. Zrobiłeś to dlatego, żeby się dobrze czuć. Dla własnej satysfakcji.
Jeszcze może myśląc,
ty jesteś Bogiem.
Jeszcze może myśląc, że przyłożyłeś sobie cegiełkę kolejną.
A nawet jeżeli nie, ale zrobiłeś to dla własnej satysfakcji. Ty siedzisz na tronie i dogadzasz sobie w taki czy inny sposób. Więc musisz uznać to za stratę i gnój. To jest pierwszy punkt.
Tak mi się przypomniało, jak rozpoczął się proces u mnie dotyczące nawrócenia, zacząłem w ogóle sięgać po Biblię, tak, słuchać Ewangelii, to bardzo mocno wtedy pojawił się taki pęd do dobrych uczynków, pomocy innym, w jakichś fundacjach zacząłem działać. Sam zacząłem myśleć, żeby jakąś fundację założyć i tak dalej, nie? I pamiętam, tak mi się teraz przypomniało, i pamiętam, że po jednej z takich akcji pomocowych gdzieś tam pojechaliśmy nad jezioro i ja sobie tak na kocu leżałem i myślę, ale ja jestem wspaniały. I tyle było z mojej pomocy. Naprawdę, tak o sobie zacząłem myśleć. I tak może już nie pamiętam, czy pojawiła się wtedy myśl, że coś jest nie tak. Dlaczego ja siebie tutaj... Nie pamiętam, czy się taka myśl już wtedy pojawiła, czy nie, ale pamiętam, że myślałem o sobie, no kiedyś to ja może byłem trochę gorszy, ale teraz, jak ja już tak pomagam, to już... Prawda? A później przyszło opamiętanie, grzeszniku, nawróć się.
Tak, no, słuchajcie, to niebezpieczeństwo, że na poleganiu w takich rzeczach, to tak się to kończy.
Olbrzymie niebezpieczeństwo, tak.
Odwróćcie Ezechiela, 33 rozdział. Bardzo ciekawe słowa w kontekście tego, co pod Ezechiela. 33 rozdział, słuchajcie. To jest odnośnik bardzo fajny. Ciekawy, bo on mówi w kontekście nieposłusznego Izraela, ale mówi bardzo ciekawą rzecz. Ezechiela, 33 rozdział, i to mówi do tych, którzy byli pod prawem mojżeszowym. 33 rozdział od 12 do 13. Tam jest kontekst, ale tylko te dwa wersety. Dwa wersety.
Ty więc, synu człowiecze, mów do synów swego ludu. Sprawiedliwość sprawiedliwego nie wybawi go w dniu jego przestępstwa, a bezbożność bezbożnego nie zgubi go w dniu, kiedy się odwróci od swojej bezbożności. Sprawiedliwy nie będzie mógł żyć dzięki swojej sprawiedliwości w dniu, kiedy zgrzeszy. Jeśli powiem sprawiedliwemu, na pewno będziesz żyć, a on polegając na swojej sprawiedliwości uczyni nieprawość, to żadna jego sprawiedliwość nie będzie wspomniana, ale umrze z powodu swojej nieprawości, którą uczynił.
Dalej.
A jeśli powiem bezbożnemu, na pewno umrzesz, a on odwróci się od swego grzechu i uczyni to, co prawe i sprawiedliwe, jeśli bezbożny zwróci zastaw, odda to, co wydarł i będzie chodził według praw życia, nie czyniąc nieprawości, na pewno będzie żył i nie umrze.
Dalej.
Żadne jego grzechy, które popełnił, nie będą mu wspomniane. Czynił to, co prawe i sprawiedliwe, na pewno będzie żył.
Co Bóg tutaj mówi do tych, którzy są pod prawem mojżeszowym? Co mówi? Popatrzcie.
Dzięki swojej.
Jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, jest super sprawiedliwy.
Ale zgrzeszy.
I liczy na to, ach, jaki, tak jak ten faryzeusz, popełni grzech. To co ta sprawiedliwość oznacza? Za tą sprawiedliwość nikt go nie ukaże, ale za co go Bóg ukaże?
Za
ten grzech. I ta sprawiedliwość mu nie pomoże, bo jest grzech. I nic go nie wyratuje, ale jeśli popełni grzech, i co zrobi? Ale co trzeba zrobić, żeby się odwrócić z grzechu? Uznać, że to grzech.
I nie chcieć już tego
robić. Czyli co wtedy? To ten będzie żył. Dlaczego? Bo to, co zrobił, jest sprawiedliwe. Prawo Mojżeszowe mówiło, jeśli zgrzeszysz, to masz szczerze wyznać grzech i złożyć ofiarę za grzech, ale w odpowiedniej postawie serca. Czyli musisz najpierw w sercu skruchę wyrazić przed Bogiem i wyrazem tej skruchy ma być dopiero ofiara. I tą ofiarę Bóg przyjmie. I będziesz usprawiedliwiony z tego grzechu. Ale jeśli polegasz na swojej sprawiedliwości, to nie, ona ci nic nie pomoże wcześniejsza, bo jest grzech. Popatrzcie, jak pięknie tu jest wyłożone prawo mojżeszowe, jego istota.
Czyli sprawiedliwy uczynek nie zmarzy niesprawiedliwego.
Dokładnie, dlatego ofiary były w prawie mojżeszowym. Prawo mojżeszowe to nie tylko nakazy i zakazy te, ale również ofiary, które miały dać nadzieję Żydom, żeby dalej żyli. To jest nierozerwalna część. Nie można zabrać z prawa mojżeszowego ofiar i powiedzieć, to jest dalej prawo mojżeszowe, bo to już nie jest prawo mojżeszowe, bo ono było oparte o te ofiary, o tą świątynię.
O kapłaństwo.
I o kapłaństwo. Bez kapłana nic się nie dało zrobić. Patrzcie, jakie piękne słowa. I one pokazują, czym w istocie było prawo mojżeszowe. Ale zasada Boża się nie zmieniła. Dlatego musiał Jezus przyjść. Dlatego możemy się chlubić tylko w Chrystusie. Popatrzcie, następny fragment bardzo, bardzo ciekawy jest. To jest Galacjan, 2 rozdział. 15-16 werset. Galacjan, 2 rozdział, 15-16 werset. Paweł mówi o Żydach tutaj. Pamiętacie, jak Piotra tam napominał, tak? To ten taki fragment, ale tam mi chodzi nie tyle o kwestię napomnienia Piotra, a o to, co mówi Paweł odnośnie sprawiedliwości. Czyli teraz dlaczego?
Galacjan.
Drugi rozdział, 15-16.
My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
My Żydzi. Nie grzesznicy z pogan. My Żydzi, obrzezani dnia ósmego, mający obietnicę, prawo, świątynię, wszystko. My musieliśmy uwierzyć w Chrystusa. Ci, którzy... Jestem Żydem. To już świadczy, że jestem sprawiedliwy. Nie, Paweł mówi, musieliśmy my uwierzyć. W Rzymian mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Poganie, wszyscy mówią, że poganie, grzesznicy. My też. My też. I niczym się od nich nie różnimy. Mimo, że jesteśmy obrzezani, to jest wielki zaszczyt, chluba, tak? Mieliśmy obietnicę, co z tego, ale i tak musimy uwierzyć w Jezusa Chrystusa.
W którym to rewolucji zamówki był?
To było bardzo straszną rewolucją. Dla Pawła też, tylko że Paweł po prostu zobaczył wszystko i Bóg dał mu łaskę, żeby to zrozumiał.
No to były tak rewolucyjne nauki, że Jezus na krzyż został zaprowadzony przez przywódców przede wszystkim.
Czyli
tak?
uznać to za stratę i gnój. Wszystkie zasługi dokonane w ciele. Paweł mówi, wszystko musiałem poczytać za gnój. On mówi, że musiał uwierzyć w Jezusa. Który się chlubił tym wszystkim, musiał uznać, że jest to śmiecie. Musiał zobaczyć swoją grzeszność, tak jak Ezechiel mówi. Jeśli grzesznik, mów to do swojego ludu, czyli nie mów tego do pogan, mów to do Żydów. Jeżeli grzesznik zobaczy swój grzech i przeprosi, będzie żył. Dlaczego? Bo to jest już dobry uczynek, że wyznał ten grzech, że prosi o przebaczenie.
Się ukorzył.
Tak, i będzie żył w posłuszeństwie. Będzie żył. Dlatego Paweł mówi, że to wszystko trzeba uznać za stratę i gnój. Dobra, idziemy dalej. 9 werset. Co Paweł dalej mówi? Aby co zrobić jeszcze w 8? Zyskać
Chrystusa.
Zyskać Chrystusa. Czyli zyskanie Chrystusa. Zyskać Chrystusa. I co to znaczy zyskać Chrystusa? Dalej, 9 werset, co mówi?
Znaleźć się w Nim.
Znaleźć się w Chrystusie. Co to znaczy? Nie mając własnej sprawiedliwości, która jest sprawa, ale tę,
która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę.
Bóg daje to sprawiedliwość. To jest Jego sprawiedliwość. Na tym dowcip polega, że nie chodzi o to, że jakaś sprawiedliwość. To musi być Boża sprawiedliwość. Dlaczego? Bo On jest sędzią. Rozumiecie? Przestępca, jak staje przed sędzią, to nieważne jest, co ten przestępca o sobie myśli. Ważne jest, co sędzia o nim myśli.
I nieważne, jak przestępca definiuje
tak?
sprawiedliwość,
nie chodzi o to, jak
tak. Ważne, jak sędzia definiuje.
Jeszcze ważne jest do tego, nie przestępca staje i mówi sędziemu, jak on odpokutuje karę, tak, tam, swoje winy, ale to sędzia mu mówi. Więc sędzia decyduje, na jakiej podstawie uniewinnia go lub skazuje. Tak samo tu. Chodzi o sprawiedliwość Boga, bo tylko ona jest istotna, bo na jej podstawie jesteś w stanie być albo sprawiedliwy, albo potępiony. Usprawiedliwiony, albo potępiony. Dlatego bycie usprawiedliwionym przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa i taka sprawiedliwość jest z kogo? Z Boga przez wiarę. Dlaczego? Bo Bóg ją zaleca. Bo Bóg zaleca tą wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa. No i teraz mamy kilka fragmentów. Galacjan, 2 rozdział, 17-21.
Jesteśmy usprawiedliwieni na warunkach bożych, a nie na słowie.
Tak, na bożych warunkach, więc jak gdyby człowiek mówi, ja jak kiedyś słyszałem taką, słuchajcie, jedną osobę, która powiedziała tak, ja jak stanę przed Jezusem, to będę wiedziała, co mu powiedzieć. Autentycznie. I to jest osoba, która uważa się za wierzącą. Ty się nie martw, ja będę wiedziała, co mu powiedzieć. A Słowo Boże mówi, że ust nie będziesz dał rady otworzyć. Przykłady podają, żeby to zatkało. Dobrze, czytajmy Galacjan 2 rozdział, 15-16. A, to już czytaliśmy, przepraszam. 17-21. Patrzcie, bycie usprawiedliwionym przez wiarę. Co Paweł mówi o tym tutaj? 2, 17-21. Tak, kto przeczyta?
Jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie sami, okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże. Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępco. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. A z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.
Dalej.
Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.
Da się to pogodzić? Nie. Sprawiedliwość z uczynków i sprawiedliwość z wiary? Nie.
Nie.
Bo jeśli jest sprawiedliwość uczynków, to śmierć Chrystusa była próżna, bez sensu zupełnie.
Po co?
Po co, skoro tak można?
Można tak, to po co łaska? Po co z łaską?
Rzymian trzeci rozdział, dołóżmy do tego, Rzymian trzeci rozdział, 21-26. Po co budować to, co zburzył? Nie po to się burzy, żeby odbudowywać. Więc Paweł coś zburzył, miał własną sprawiedliwość, miał własne poglądy, miał własną interpretację i to wszystko trzeba było...
No pokładał w tym życie swoje,
tak,
nadzieje.
Tak, musiał to zburzyć.
Rzymian?
Rzymian, trzeci rozdział, 21-26.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przed tym popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
I Żyda, i poganina. Niezależnie od prawa, obok prawa została objawiona sprawiedliwość Boża, który świadczył zakon i prorocy. Że przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego przelaną krew, jest usprawiedliwienie z grzechów.
Już na te dwa wersety może widzisz, więc jest powód do chluby. Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa.
Tak. I pierwszy list Jana 4,10 przeczytam. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Nie my umiłowaliśmy Boga, Bóg nas umiłował. I nie chodzi o to, że Bóg dał nam miłość, że my nie... Chodzi o kolejność. Bóg nas umiłował, nie my Boga, bo nie my Bogu posłaliśmy ofiarę, a Bóg nam posłał ofiarę. Dlatego Bóg nas umiłował. Bo kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Bóg nas umiłował.
Staszkowy werset.
Też. Najbardziej to ten z Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Ale to jest to samo. No ten sam autor, słuchajcie, inne słowa. Więc bycie usprawiedliwionym przez wiarę Jezusa Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, którą On zaleca. Bo Bóg zaleca, uwierz w Jezusa Chrystusa. W tą ofiarę, którą On złożył, a będziesz usprawiedliwiony. Ale trzeba automatycznie co odrzucić? Własne usprawiedliwienie. Z własnych uczynków. Nie chlubić się w sobie samym. I dobrze, idźmy dalej. Werset 12. Co Paweł mówi tutaj? Jaka jest charakterystyka usprawiedliwienia z Boga? 12 werset.
Nie żebym to już osiągnął, albo był, już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
Kto chwyta?
Bóg.
Bóg pochwycił Pawła. Nie Paweł coś zrobił, ale Bóg uchwycił Pawła. Sprawiedliwość Boga polega na tym, że Bóg usprawiedliwia. Bóg daje usprawiedliwienie grzesznikowi. I teraz do czego Bóg
pochwycił? Jeśli Bóg cię nie uzna za sprawiedliwego, to sam sobie możesz myśleć, co chcesz.
Co chcesz. I jest to, co jest twoją chlubą, okaże się hańbą na koniec. Czym się jeszcze charakteryzuje poleganie na Chrystusie? Popatrzcie, 13 werset. I tu sobie kilka wersetów przeczytamy. Nie myślecie o tym, co?
Za mną.
A zdążanie do tego? I gdzie to jest bieg? 14 werset mówi? Cicho, Michał.
Do nagrody powołania Bożego.
Które jest z góry w Jezusie Chrystusie. To jest bieg do nagrody. Powołania Bożego, które jest w górze. W Jezusie Chrystusie, tak? I teraz jak Paweł mówi? Nie myślę. Zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Chciałbym kilka wersetów, bo pamiętacie, zastanawialiśmy się nad tym fragmentem, prawda? Ewa, teraz to jest czas, żeby spróbować sobie na to odpowiedzieć. Przeczytajmy sobie 1 Koryntian, 15 rozdział, 51-57. Ja podyktuję, jak za szybko, to powiedzcie, powtórzę, nie ma problemu.
51
do 57.
Oto oznajmię wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło? Gdzież jest o piekło twoje zwycięstwo?
Tak?
Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo.
Pamiętacie list do Koryntian, pierwszy list, jak studiowaliśmy? O czym Paweł tutaj mówi w skrócie? O czym?
O przemienieniu ciała.
O tym, co nastąpi. O tym, do czego zmierza. Do czego biegnie. A biegnie do czego? Do zmartwychwstania.
Do przemiany ciała.
Do nowego ciała. Dlaczego? Co jest charakterystyczne dla nowego ciała?
Bezgrzeszne.
Niepodleganie grzechowi. Dlaczego? Bo wtedy, jak gdyby... Nie ma w co kłuć, tak mówiąc rządem. Nie ma w co kłuć. Dlaczego? Bo to jest niewrażliwe. Więc Paweł wybiega do tego, co będzie w przyszłości. Do tego, do czego zmierza. To jest bieg do tego. On patrzy w przód, do tego, co zmierza. Dalej. Galacjan, 2 rozdział, 19-21. Chciałbym, żebyśmy połączyli te fragmenty i się zastanowili. Galacjan, 2 rozdział. Drugi rozdział, 19-21.
Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga, jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.
Paweł mówi co? Nie odrzucam? Teoretycznie jak gdyby mógł odrzucić łaskę Bożą, tak? To wtedy co by było? Do czego by musiał wrócić? do własnej sprawiedliwości. A to możliwe jest? Słuchajcie, dowiedzieć się, że to... Ale mówi, nie odrzucam łaski Boga. Dlaczego? Bo gdybym nie polegał tylko na Chrystusie, to musiałbym uznać, że usprawiedliwienie jest z uczynków. Ale mówi, ja nie odrzucam, bo usprawiedliwienia z uczynków nie ma. Ja zdążam, żeby dotrzeć do tego, co jest skutkiem uwierzenia w Chrystusa. I jeszcze jeden fragment z Hebrajczyków, 10 rozdział.
Tak musiałby odbudowywać.
Czyli nie cofa się.
Musiałby odbudowywać to, co...
Nie ogląda się no, do tyłu. Stać. Hebrajczyków, 10 rozdział.
Wszystko to zaczyna się łączyć.
35 do 39 wersetu. 10 rozdział Hebrajczyków. Też bardzo znany fragment. 35 do 39.
Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie żył z wiary. Lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy.
Pamiętacie, jaki był problem Hebrajczyków, adresatów? Kto pamięta?
Chcieli wrócić do prawa Mojżeszowego.
Chcieli wrócić do tego, co widzialne, zostawiając to, co niewidzialne. To, do czego zmierzali, co było niewidzialne, oni chcieli cofnąć się i wrócić do tego, co widzialne. Było takie niebezpieczeństwo i po to jest ten list. Więc Paweł mówi co tutaj? Że potrzeba wam... Jeszcze tylko krótka chwila. Mówi, a sprawiedliwy będzie żył, ale jeśli się cofnie,
nie będzie moja dusza.
My zaś nie jesteśmy z tych, którzy cofają się ku czemu?
Zatraceni.
Dlaczego? Bo tamta droga, kiedy Chrystus już objawił nową, to jak do czego tamta droga prowadzi? Do śmierci, bo to jest poleganie na uczynkach już. Dlatego pojawiła się droga z wiary, a ty dalej polegasz na... Nie... ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. I teraz wracamy do Filipian i jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. 13-14 werset. Przeczytajmy jeszcze raz.
Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jednocześnie zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie.
O czym Paweł zapomina, co za nim?
Prawie na własnej sprawie.
Mówi, ja nie kwestionuję usprawiedliwienia z wiary. Nie cofam się. Nie chcę wracać do tego, bo to jest droga na zatracenie. Ale co? Zapominając o za mną, zdążam do tego, co przede mną. A co jest przed nim? Nowe ciało. Wieczność z Chrystusem. Odporność na grzech. To jest przede mną. Zmartwychwstanie. Wieczność z Chrystusem. To jest przede mną. Do tego zmierzam. Zapominając o tym, co za mną. Tak uważam, że Paweł to ma w kontekście tego rozdziału i w kontekście innych fragmentów, które pokazują, czym jest cofanie się. Rozumiem, że o to Pawłowi chodzi. Ja nie mówię, że tego nie można inaczej trochę zinterpretować. Że nie można użyć tego fragmentu dla określenia innych kwestii jakoś tam sobie. Ale nie można zapominać, o czym rzeczywiście ten fragment mówi. Rozumiecie, o co chodzi? Czasami jest tak, że jak historię Izraela studiujemy. Nie zapominamy o tym, co rzeczywiście jest w tym fragmencie, więc nawet jeśli interpretujemy, czy teraz sobie na przykład z Księgi Estery, tak? To nie zapominamy, o czym jest faktycznie tam. Żeby nasza interpretacja nie była w kontrze, w jakimś sprzeczności z tym, co jest faktycznie. Tak to rozumiem. I tak wam tłumaczę. I moim zdaniem gra to z kontekstem. Dlatego, że Paweł mówi o swoim starym życiu, mówi o nowym życiu i mówi, że wszyscy mają taki. Dlatego mówi, ilu nas jest doskonałymi, tak myślmy. W tej kwestii. A jeśli czegoś nie rozumiemy, to Bóg nam objawi. Tylko trwajmy w tym, co już tu. Dlaczego? Bo było zagrożenie Filipi, że oni dadzą posłuch tym, którzy przychodzili tam, których Bogiem było ich ciało. Oni myśleli o tym, co cielesne, ich brzuch. To było zagrożenie. Paweł mówi, ja nie myślę o tym już. Ewa, ja już to rozumiem. Czytałem kilka razy. Doszłam do wniosku, że to wtedy napisałem to pływanie. Paweł iście ściśle trzyma się tematu, a taka interpretacja od niego odbiega. Tak, dlatego mówię, no możemy mówić czasami, zapominam o tym, co za mną, tylko pytanie, co to jest, że ty zapominasz o tym, co za tobą. Bo czasami możemy mieć pokusę polegania na naszych uczynkach teraz, że my tacy dobrzy jesteśmy. To nie wspominajmy tego, nie liczmy na nasze uczynki. Niech one będą wyrazem naszej wiary, niech one będą tym, co Bóg dla nas przygotował, ale nie chlubmy się w nich.
Tak, to właśnie to, co Rafał powiedział, że jestem wspaniały. To już człowiek, jak ma świadomość, jaki wspaniały jestem.
Tak, tylko że Rafał to robił przed nawróceniem.
Tak, że to jest ta
różnica. A jest to zagrożenie dla ludzi nawróconych, że będą pamiętać, co za nimi. Będą wracać do tego, co wcale nie jest dobre.
Trzeba pamiętać, że nasza możność jest z Boga, bo to wszystko możliwe.
Tak, my możemy pewne rzeczy robić, Bóg nam nawet każe to robić, zaleca nam posłuszeństwo, wykonywanie pewnych rzeczy, ale musimy pamiętać, że robimy to chlubiąc się w Chrystusie, że dzięki Niemu możemy to robić.
I do tego zostaliśmy stworzeni.
Tak, ale mamy się w tym chlubić w Chrystusie, nie w sobie. A to jest zagrożenie, bo można zacząć to robić, słuchajcie.
Billy Graham, myślę dobrze, pamiętam, w pewnym momencie swojego życia powiedział odnośnie Matki Teresy. Ileż uczynków dobrych, gdzie ja przy niej? No to jest właśnie cofanie się. To jest patrzenie na ludzi, nie pod kątem ich wiary w Jezusa, tylko pod kątem spełniania dobrych uczynków, czyli kto więcej, ten lepszy, licytowanie się, tak? To w końcu w czym pokładasz nadzieję? W wierze w Jezusa, czy w uczynkach? I teraz będziesz chciał prześcignąć kogoś w uczynkach.
To jest pogubienie.
A Hunt chyba kiedyś powiedział, już może coś mylę, ale że no okej, okay, może ja komuś i tam w uczynkach, już tak po ludzku mówię, nie dorównuję. Może ktoś tam, słuchajcie, no jest wśród biedoty, chorych, przebywa tam dniem i nocą, tak? No ja tego nie robię. Ale to wiara. My wiemy, że dobre uczynki przed Bogiem, no to one wynikają z wiary.
Ale są dla nas przygotowane, nie wszystkim te same.
Po ludzku wydaje się, że no, tamten pełni. Ale czy to się mu na coś przyda?
Właśnie. Bo my się porównujemy z innymi. Nie możemy się porównywać z innymi.
Czy one go wezmą w obronę, te dobre, w cudzosłowie, uczynki?
Słuchajcie, Słowo Boże mówi, że Bóg przygotował nam pewne uczynki. My mamy swoje miejsce.
One mają swoje miejsce.
Oni mają swoje i robią swoje. My mamy swoje, robimy swoje. Nie wszyscy są tym. Tylko musimy pamiętać, żebyśmy to, co do nas należy, robili dobrze. Bo czasami my chcielibyśmy wielkich rzeczy, ale w tym, co robimy, mamy problem. W tych małych rzeczach, które robimy. Tak się wydaje małe, ale one są wielkie, bo one są dla nas przygotowane. Mamy się chlubić w Chrystusie. Musimy pamiętać, że Bóg dla nas przygotował pewne rzeczy i żeby o nich nie zapominać, a nie siedzieć i nie marzyć, co byśmy mogli to nie zrobić i co my by to nie zrobimy, a w tym momencie zaniedbujemy to, co Bóg dla nas przygotował. To jest niebezpieczeństwo, słuchajcie.
Stąd wielu chce nauczać na przykład.
Też, ale Ewelina, trzeba się nad tym dobrze zastanowić, co ja mówię. Tak, Kasia?
Jest taki fragment z Galatów, 6 rozdział, przyszedł mi na pamięć. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny. I wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie z kimś innym.
Tak. To też tłumaczyliśmy, o co chodzi, że tu nie chodzi o chlubę z uczynków, ale żeby się nie porównywać z innymi. O to chodziło. Bardzo dobry fragment. Słuchajcie. Tak, Ewa, słucham cię.
Ja tylko dla sprostowania. Ja absolutnie nie myślałam o jakimś chlubieniu się z dokonań Pawła, wcześniejszych właśnie w Panu. Znaczy takich, żeby on się sam z siebie chlubił, bo ja przeczytałam to swoje pytanie i to chodziło o to, czy on, że ja wtedy pytałam o to, że on nie patrzy na to, co zrobił w Panu, tylko patrzy naprzód. Mhm. I po prostu w tygodniu czytał, także nie chodziło mi w ogóle o jakieś zbieranie punktów za zasługi, absolutnie nie. Tylko czytałam właśnie Filipian kilka razy i doszłam do wniosku, że ten rozdział bardzo wyraźnie mówi o właśnie kontraście pomiędzy poleganiem na Chrystusie, a poleganiem na własnej sprawiedliwości. Więc jakakolwiek próba rozszerzania tego tematu jest po prostu zwyczajnie pływaniem, jest odbieganiem od tematu, bo Paweł tego nie robi. I tak to rozumiem.
Dobrze, jasne.
Nie myślałam tutaj o żadnym.
Nie, absolutnie, no ale ja też nie myślałem, że ty tak myślałaś, także spokojnie. Chodzi mi tylko o to, że czasami ten fragment jest
różnie
interpretowany, że ktoś tam mówi, a zgrzeszyłeś, wyznaj grzech i nie myśl o tym grzechu. Idź do przodu. No nie o tym jest tutaj mowa. Nie o tym jest tutaj mowa, jak gdyby, nie? Że można tak to zinterpretować.
Chodzi o to, żeby nie wyrywać
z kontekstu.
Bez względu na to, co się poda, tak?
A jeśli
żeby
nawet,
zobaczyć to w kontekście.
A jeśli nawet wyrywasz, gdzieś chcesz to zacytować, coś powiedzieć, to niech to się trzyma idei tego, co rzeczywiście oznacza. Wtedy będzie miało moc swoją, prawda? Będzie miało słowo moc. Kiedy będziemy je używać zgodnie z kontekstem. Bo my byśmy chcieli, żeby to słowo miało moc swoją, prawda? Kiedy coś mówimy. Dobrze, słuchajcie, na dziś skończymy. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, zrobimy jeszcze tą rubryczkę skutek tego usprawiedliwienia z wiary. Dlatego powtarzajcie to sobie, przemyślcie. Może wam się jeszcze jakieś pytania pojawią. Może jakieś wnioski fajne będziecie mieli wam się nasunąć. Może jakiś jeszcze fragment Pisma Świętego, który warto by było przy tej okazji przeczytać, a uznacie, że on jest zgodny z kontekstem i potem jeszcze sobie wnioski zrobimy. I kiedy zrobimy te wnioski, będziemy mieli już to bardzo dokładnie opracowane, wtedy przejdziemy do drugiego wersetu, a mam wrażenie, że już, jak wejdziecie w drugi werset, to już będziecie rozumieli, o co chodzi. Mam nadzieję, jeśli nie, to sobie wyjaśnimy, ale myślę, że teraz czytając, same wam się wersety nasuną i już będziecie wiedzieli, o co chodzi.
Będzie łatwiej.
Będzie zdecydowanie łatwiej. Już na pewno nie będziecie psów w budzie szukać. Okej, ani na smyczy. Słuchajcie, pomódlmy się. Mam nadzieję, że to takie wartościowe dzisiaj było, prawda? Takie to fundamenty wiary naszej, no bądźmy szczerzy, prawda?